Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsolecą ojciec Mateusz i Kuba Kochanowicz. Środowe popołudnie rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Tomasz Hryszko. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Nefrologii i Naciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W związku z tym porozmawiamy o jednym z elementów, który jest w nazwie kliniki, o nadciśnieniu tętniczym. Chociaż, tak prawdę mówiąc, to nefrologia i nadciśnienie tętnicze są integralnie związane.
Tak, to prawda. Nie da się odłączyć ciśnienia od nerek i uważa się, że nerki są jednym z głównych narządów odpowiadających za prawidłową regulację ciśnienia tętniczego.
Ciśnienie tętnicze potrzebne nam do życia?
Ciśnienie tętnicze można by porównać tak jakby do wody w rzece. Jeżeli jest odpowiednia ta ilość wody, odpowiednia jej prędkość, to okoliczne ziemie dają obfite plony, ziemia jest dobrze nawodniona. Jeżeli jest za mały przepływ tej wody, czyli mamy za niskie ciśnienie, okoliczne ziemie wysychają, nie ma urodzaju. Natomiast jeżeli mamy rzekę zbyt rwącą, bądź też mamy powódź, pola są zalewane, jest klęska. Podobnie z ciśnieniem tętniczym. Musi być ono odpowiednie i wtedy nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Natomiast jeżeli jest ono za niskie, to również jest to niedobrze, jak również za wysokie ciśnienie powoduje szkody w naszym organizmie.
Ciśnienie tętnicze, skąd ono się bierze? Co odpowiada w organizmie, że mamy, że pod odpowiednim, określonym ciśnieniem nasza krew przepływa i dopływa we wszystkie zakamarki?
Potrzebna jest pompa, która napędza cały ten ruch, czyli nasze serce. No i potrzebne jest, można powiedzieć, koryto rzeki, czyli naczynia, czyli żyły, tętnice. Również ciśnienie podlega regulacji, które koryto rzeki może być szersze bądź węższe, i to w zależności od tego, jak inne narządy regulują napięcie ściany naczyń, czyli jak regulują te koryto rzeki. Na przykład to, co wszyscy wiemy o adrenalinie, która jest wydzielana w trakcie stresu, ona powoduje obkurczenie naczyń.
A stresu, czyli stresu nam w życiu nie brakuje, coraz tam coś tam nas zdenerwuje.
Dokładnie. Tutaj możemy powiedzieć, że od tego przybytku nas głowa nie boli. Również nerki, prawda, one regulują, mówią nam nie tyle o napięciu ściany naczyń, czyli o szerokości tego koryta, ale również nerki odpowiadają za to, ile tej wody płynie w tej rzece, czyli jaka jest objętość tej krwi krążącej. W związku z tym, jeżeli nerki działają nieprawidłowo, czyli nie są w stanie wydalić nadmiaru wody, tej wody się zbiera coraz więcej, czyli można by powiedzieć, że rzeka przepełnia koryto, zaczyna rwać brzegi. Tak samo w nadciśnieniu, jeżeli jest ta retencja, czyli zatrzymanie wody, to ciśnienie zaczyna nam wzrastać i zaczyna powodować szkody.
To może po prostu tej wody mniej pić.
No niestety nie da się tak
bo
powiedzieć.
Bo ja też tutaj poczęstowałem pana profesora szklanką wody, ażeby nam w czasie rozmowy w gardle nie zaschło. I teraz mam wątpliwości, bo może tej wody nie trzeba pić.
No niestety nie da się uniknąć wody i nie jest to takie proste, bo może trudno sobie w to uwierzyć, ale jesteśmy w większości wodą. Ludzki organizm to 60% to woda. W mózgu jeszcze więcej, to jest około 80-90%, to jest sama woda. I teraz problem jest w tym, by tej wody była odpowiednia ilość. Jeżeli jest za mało, to jest niedobrze. Ale również jeżeli przesadzimy z tym, a tym bardziej jeżeli na przykład jesteśmy jeszcze chorzy, cierpimy na chorobę nerek, cierpimy na chorobę serca, to jakby nadmierne obciążanie naszego płynu wodą nie powoduje tego, że nasz organizm nie jest w stanie pozbyć się jej i ta woda się gromadzi. Czyli na przykład obrzęki, tak? Pacjenci nagle zauważają, że pod wieczór mają obrzęki, a po nocy, tak jak często mówią, te obrzęki odchodzą. ale to wcale nieprawda, że one odchodzą, bo woda to tak jak można powiedzieć w naturalnym środowisku. Prawda? Czy ktoś widział kałuże na szczycie góry? Nigdy, bo woda spływa na dół. I tak samo te obrzęki dlatego pod koniec dnia są w kończynach dolnych, czyli w nogach, no bo cały czas chodziliśmy, mamy nogi na dole. Kiedy po nocy mówimy, że one nam zniknęły, to wcale one nie zniknęły, tylko po prostu położyliśmy się, nogi poszły do góry i ta woda rozlała nam się po całym naszym organizmie. Tak więc wszędzie potrzebny jest złoty środek, jak mówili starożytni.
Ale też chyba, jak w nocy położymy się z obrzękniętymi nogami, to dajemy szansę nerkom popracować spokojniej i one nas w nocy obudzą do tego, ażeby ten nadmiar wody zostawić w toalecie.
To też prawda, że jakby ta woda właśnie się zaczyna rozpływać i ona się z tych tkanek przemieszcza do naczyń i pojawia się właśnie oddawanie moczu w nocy, czyli to fachowo nazywa się nykturia, która właśnie jest jednym z objawów, który może nas zaalarmować, że powinniśmy się zgłosić do lekarza, że coś jest nieprawidłowego. Mówi się, że tak do jeden raz w nocy to jest to norma. Jeżeli więcej, człowiek musi wstawać więcej razy niż jeden raz, to znaczy, że coś jest nieprawidłowego. Niekoniecznie z nerkami, również może być choroba serca, może być choroba prostaty.
O tym też będziemy rozmawiać, o prostacie, za 2 tygodnie.
Tak, to jest bardzo poważna choroba. Ona nazywa się, tak w skrócie, nazywają lekarze BPH, co pacjenci bardzo często rozwijają jako bardzo poważna choroba.
No, brzmi poważnie.
A na pewno jest uciążliwa.
Panie profesorze, wiemy, co, dlaczego mamy to ciśnienie. Natomiast kiedy mówimy o nadciśnieniu, kiedy mówimy, w którym momencie ta rzeka ma za dużo tej wody i zaczyna nasze brzegi tam rwać?
To też jest bardzo ciekawe, bo w chwili obecnej nawet naukowcy nie za bardzo mogą dojść do porozumienia, kiedy mówimy o nadciśnieniu. Jeżeli jesteśmy w Europie, to Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że nadciśnienie rozpoznajemy wtedy, kiedy mamy ciśnienie powyżej 140 na 90 mm słupa rtęci. Ale wystarczy wsiąść w samolot, wylądować w Nowym Jorku bądź w Waszyngtonie i osoba, która w Europie jeszcze nie ma nadciśnienia, w Stanach Zjednoczonych zostanie zdiagnozowana jako osoba z nadciśnieniem, ponieważ Amerykanie są bardziej rygorystyczni i obniżyli próg, od którego rozpoznaje się nadciśnienie i w Ameryce rozpoznaje się nadciśnienie, kiedy ktoś ma powyżej 130 na 80 mm słupa rtęci. Więc my jesteśmy w Europie, trudno jest powiedzieć, zostańmy w Europie, trudno jest powiedzieć, które wytyczne są lepsze. Istnieje zażarta walka pomiędzy wyznawcami europejskich wytycznych, jak również amerykańskich. Natomiast my, będąc w Polsce, posługujemy się tymi normami, które są uznane w Europie. Czyli w Polsce mówimy, jeżeli ktoś ma ciśnienie powyżej 140 na 90, mówimy, że to jest nadciśnienie.
W każdej rodzinie jest ciśnieniomierz w domu. Czy pomiary takie domorosłe, one są wiarygodne?
Tak, pod pewnymi warunkami, że zostaną one przeprowadzone prawidłowo. Ba, nawet powiem więcej. Każdy z nas, kto był u lekarza, właściwie już będąc nawet w poczekalni, odczuwa pewien niepokój, poddenerwowanie. Nieraz pojawia się pytanie, co tym razem lekarz u nas znajdzie, jak bardzo jestem chory.
Mówimy o syndromie białego fartucha.
Dokładnie.
Mimo, że czasami są to kolorowe fartuchy, albo w ogóle nie ma fartucha lekarz.
Dokładnie, ale trudno oddzielić emocje od wizyty u lekarza, kiedy najczęściej to wiąże się z jakąś diagnozą, z koniecznością czegoś leczenia i raczej w naszych umysłach jest to wiąże się raczej z nieprzyjemnym odczuciem, więc nie ma co się dziwić, że zaczynamy się mimowolnie denerwować i te ciśnienie, tak jak pan profesor powiedział wcześniej, zaczyna działać u nas adrenalina, ono jest troszeczkę wyższe. I nawet uważa się, że pomiary ciśnienia domowe są bardziej wiarygodne, bo pozwalają nam właśnie wyeliminować ten czynnik stresogenny. Ale oczywiście, żeby te ciśnienie mierzone w warunkach domowych było wiarygodne, to też nie może być tak, że mieszkamy na 4. piętrze, wybiegamy po schodach do domu, siadamy, zakładamy mankiet do mierzenia ciśnienia, włączamy, patrzymy, o, mamy wysokie ciśnienie. Nie. Jeżeli mamy prawidłowo zmierzyć ciśnienie, to obowiązuje nas około 5 minut odpoczynku. Dobrze by było, żeby ten ciśnieniomierz nie był nadgarstkowy, a taki ciśnieniomierz, który jest zakładany na ramię. Druga rzecz, że musimy też dopasować rozmiar tego mankietu do naszych rozmiarów. Tak? Jeżeli ktoś jest osobą potężniejszą, to ten mankiet siłą woli musi być większy i takie mankiety są dostępne. Należy, kupując ciśnieniomierz, dobrać rozmiar mankietu do swojej budowy ciała. Druga rzecz, że też nie należy od razu patrzeć czy zapisywać pierwszego pomiaru. Nawet te nowocześniejsze aparaty do mierzenia ciśnienia mają taką możliwość, by automatycznie dopiero zaczynały mierzyć po 5 minutach i później dokonywały 2-3 pomiarów i wyciągały średnią, bądź też odrzucały te pomiary najbardziej skrajne. I dopiero wtedy my możemy powiedzieć, że rzeczywiście to jest te nasze prawdziwe ciśnienie tętnicze.
Mówi się czasami, że jak aparat automatycznie, przy automatycznym pomiarze, dopompowuje, to wtedy to ciśnienie nie już jest wiarygodne.
Nie zupełnie, bo przyczyny dopompowywania mogą być różne. Bardzo często pacjenci także chorują na przykład na zaburzenia rytmu. Najczęstszym jest migotanie przedsionków, tak? Nowocześniejsze aparaty mają możliwość jakby eliminowania tych zaburzeń rytmu, czyli różnicy fali tętna, ale czasami komputer jakby musi dopompować, by się upewnić, że to jest te prawidłowe ciśnienie, więc jeżeli ten aparat dopompowuje, to nie należy się w tym wcale denerwować. To jest normalny, naturalny proces. Spokojnie, bez nerwów, pozwolić działać maszynie. Bo bardzo często właśnie, jeżeli ten aparat dopompowuje, to pojawia się tak zwane błędne koło. Ja się stresuję, o pewnie mam wysokie ciśnienie, zaczynam się napędzać, on znowu dopompowuje, tak, i jakby sami powodujemy wzrost tego ciśnienia tętniczego.
Mierzymy na konkretnym ramieniu prawym lub lewym, czy to nie ma znaczenia?
Ważne jest, by zawsze mierzyć na tym samym ręku. Tak? Czyli jeżeli decydujemy się na lewą kończynę, niech będzie to zawsze lewa, bo wtedy te pomiary są porównywalne. Oczywiście przy diagnostyce nadciśnienia, kiedy po raz pierwszy diagnozujemy, to lekarza obowiązuje pomiar na obydwu kończynach, no ale to już jest jakby działanie stricte medyczne. My, monitorując nasze ciśnienie, czy też skuteczność terapii nadciśnienia tętniczego, powinniśmy zawsze mierzyć na wybranej jednej kończynie.
Mierzymy rano, w dzień, wieczorem?
To zależy. Zależy od tego, w którym etapie jesteśmy. Czy jesteśmy dopiero w momencie, kiedy diagnozujemy to nadciśnienie, czy też już jesteśmy w momencie, kiedy jest dobierane leczenie hipotensyjne. Rzeczywiście jest tak, że w obecnej chwili większość preparatów jest preparatami długodziałającymi, które wystarczy przyjmować jeden raz na dobę. Natomiast też czasami lekarz z różnych względów zleca preparaty, które są stosowane 2, czasami nawet 3 razy dziennie i wtedy, żeby w pełni ocenić skuteczność tej terapii, może być wymagany pomiar w paru punktach, w paru porach dnia. Natomiast jeżeli jesteśmy już później, mamy jakby ustalone te nadciśnienie, wystarczy jeden raz na dobę zmierzyć ciśnienie, też nawet nie codziennie, tylko okresowo, bo jeżeli ta terapia jest skuteczna, to jakby nie ma potrzeby, żeby to robić częściej.
Dużo osób w Polsce ma podwyższone ciśnienie lub nadciśnienie?
Wydaje się, że bardzo dużo. Według takich najnowszych badań epidemiologicznych wydaje się, że około 30-40% Polaków cierpi na nadciśnienie. Z tych osób tylko połowa wie, że ma nadciśnienie, a z tych osób, które wiedzą, że mają nadciśnienie, tylko połowa jest skutecznie leczona. Czyli można powiedzieć, że około 20-30% osób, które są leczone nadciśnienie, ma te ciśnienie zadowalająco kontrolowane. A żeby jeszcze tylko dodać, jak istotny jest to problem, to szacuje się, że w 2017 roku około 10 milionów osób zmarło z powodu chorób wywołanych nadciśnieniem. Czyli można by powiedzieć, że każdego roku dochodzi do wielkiej katastrofy 10 miast wielkości Białegostoku znika z powierzchni Ziemi, tylko z powodu nadciśnienia. A to jest jeszcze bardziej ironiczne, że jest to choroba, na którą współczesna medycyna ma skuteczne leczenie i dysponuje całym arsenałem leków.
Troszeczkę powiało niepokojem, tak jak szybko przeliczyłem, w studiu mamy w tej chwili razem z nami rozmawiającymi 5 osób, to 2 osoby mają nadciśnienie.
Ba, ja nawet powiem jeszcze bardziej przerażającą statystykę, że jeżeli zbierze się w klasie cała klasa 25-latków, to można według badań statystycznych, wszystko wskazuje, że około 90% z nich w ciągu swojego całego życia rozwinie nadciśnienie.
Czy nadciśnienie, jesteśmy podenerwowani, mierzymy ciśnienie, raz, drugi, jest podwyższone. To znaczy, że mamy nadciśnienie, czy już chorujemy? Kiedy możemy rozpoznać?
Na pewno, jeżeli mierzymy ciśnienie w domu, czy ktoś w naszej rodzinie posiada właśnie ciśnieniomierz, my z własnej ciekawości zmierzyliśmy to ciśnienie w tych pomiarach, należy podkreślić, powtarzalnych pomiarach, to ciśnienie jest podwyższone, to na pewno powinniśmy udać się do lekarza, natomiast na pewno nie powinniśmy postępować tak, jak postępuje większość osób, po prostu przestaje mierzyć ciśnienie, żeby się nie stresować. Bo to można by powiedzieć tak, że to nie jest metoda na gorączkę stłuc termometr.
No tak. No.
Więc tak samo to nie jest leczenie nadciśnienia, przestać mierzyć sobie ciśnienie. Należy udać się do lekarza, bo teraz w zależności od tego, jakie będą to wartości tego ciśnienia, obowiązuje nasz inne postępowanie. Bo leczenie nadciśnienia nie jest jakby takim procesem zero-jedynkowym. Mierzymy ciśnienie, okazuje się, że to ciśnienie jest podwyższone, to przepisujemy tabletkę i mamy sprawę załatwioną. Niestety tak łatwo nie jest, bo sposób leczenia nadciśnienia jest warunkowany przez obecność czynników ryzyka. Bo na pewno inaczej lekarz będzie leczył nadciśnienie, jeżeli będziemy chorowali na cukrzycę, jeżeli będziemy cierpieli na chorobę niedokrwienną serca, ba, inaczej będzie lekarz rozpoznawał nawet nadciśnienie, jeżeli będziemy mieli na przykład 80 lat versus 45. I również intensywność leczenia nadciśnienia będzie różna w zależności od naszego wieku, jak też ilości czynników ryzyka wystąpienia powikłań nadciśnienia tętniczego. Więc tu niestety nie można podać prostej recepty, natomiast jedną, która jest najlepsza rada, jeżeli powtarzamy pomiary ciśnienia w domu, te wartości są podwyższone, nie bagatelizujmy tego, udajmy się do lekarza. Bo nieleczone nadciśnienie, musimy pamiętać także, bardzo często większość osób w ogóle nie wie, że ma nadciśnienie, bo nadciśnienie nie ma jakichś takich specyficznych objawów. Bardzo często na przykład pacjenci skarżą się na bóle głowy i to jest taki jakby sztandarowy objaw nadciśnienia. Ale to też nie jest bardzo często. Bardzo często jedynym objawem nadciśnienia jest nieprawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego. I bardzo pacjenci mówią, że ja się czuję świetnie, mnie nic nie dolega.
A ktoś mówi, że jestem chory.
I do tego jeszcze każe przyjmować tabletki, bądź też każe zmienić swój styl życia, co wcale nie jest proste i czasami nie jest przyjemne.
Panie profesorze, w takiej świadomości społecznej czasami pokutuje taki mit, że jest to rzeczą normalną, że z wiekiem nasze ciśnienie powinno być wyższe. A pan profesor restrykcyjnie podał jedną wartość, 140 na 90.
Okej.
Okay. Czy z wiekiem nie przysługuje nam wyższe ciśnienie?
Tu znowu będziemy jakby mówić w zależności od tego, w którym jesteśmy kraju, czy w jakim części świata, bo Amerykanie uważają, że nie ma takich różnic i zawsze wszyscy powinni mieć poniżej 130 na 80. Jeżeli chodzi o Europę, to w Europie rzeczywiście u osób powyżej 80 roku życia jest powyżej 160 na 90, czyli ta granica ciśnienia skurczowego jest podwyższona.
Czyli jest jeszcze taka furtka, ale tylko dla osób po 80 roku życia.
Ja ogólnie byłbym przeciwnikiem wszelkich furtek, bo furtki przeważnie prowadzą na manowce. I byłbym jak najdalszy od tego, by podać takie ogólne zalecenia i powiedzieć, okej, to ja jestem zdrowy, ponieważ słyszałem w radiu, że to ciśnienie jeszcze jest w normie.
Odwołujemy, zostajemy tak, przy 140 na 90.
Tak, i zawsze, jeżeli te wartości są nawet odrobinę wyższe, można by powiedzieć, że ktoś, bo teraz mamy elektroniczne aparaty do mierzenia ciśnienia, prawda? I ktoś powie, a ja mam 142 na 92. No przecież 2 to nie jest dużo. Ja wcale nie muszę jeszcze iść do lekarza, a ktoś inny powie, a ja mam 194, 4 mm słupa rtęci, to też nie jest dużo. No czy to jest dużo? Badania epidemiologiczne mówią, że jeżeli obniżymy ciśnienie tętnicze o 2 mm słupa rtęci, to nasze ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego, czyli mówmy otwartym tekstem, ryzyko wystąpienia zawału spada o 7%, a ryzyko udaru mózgu o 10%. Czyli pytanie, 2 mm to dużo czy mało? Obniżenie o 2 mm zmniejszy nam o 10% ryzyko, że dostaniemy udar mózgu, nie zostaniemy sparaliżowani, czy też nie umrzemy.
Czy warto się zdecydować na terapię?
No myślę, że tutaj w ogóle takie pytanie jest nie na miejscu, bo to by było pytanie, czy warto się leczyć, czy się nie leczyć. No to jeżeli ktoś chce żyć krótko, to myślę, że odpowiedź jest lepiej się nie leczyć. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, by żyć długo, a może nawet nie tyle, że długo, ale jeszcze w dobrym komforcie, bo tu dochodzimy do pytania, żyć długo, ale jak, tak? Czy będę samodzielny, czy będę sprawny, czy będę w stanie sam pójść po zakupy, bo ja nie muszę tu mówić w tym miejscu z panem profesorem, że można mieć 80 lat i biegać maraton, czy półmaraton, a można mieć 60 lat i być zdanym na opiekę osób trzecich, tak? I tu wystarczy powiedzieć właśnie skutki udaru, niedowładów, paraliżu, a to jest głównie następstwo właśnie nadciśnienia.
Objawy nadciśnienia. Pan profesor mówił, że najczęściej to jest nieprawidłowy pomiar i bardzo dobrze, nawet zachęcamy do tego, jak odwiedzimy babcię, która na pewno posiada w domu ciśnieniomierz. Przez rodzina wszyscy sobie przemierzą ciśnienie, sprawdzą, czy mają prawidłowe wartości. Może to niech będzie rytuał takich domowych spotkań. Bóle głowy, czy jakieś inne jeszcze objawy, poza lepszym samopoczuciem. Przyjmuje się, że jeśli ktoś ma lekko podwyższone ciśnienie, jest bardziej energetyczny, żywszy, mówi się, że to jest człowiek z energią.
Myślę, że właśnie to bardzo dobrze pan profesor to podkreślił, że mówi się. Natomiast dowodów na to nie ma żadnych. Rzeczywiście pacjenci, którzy mają długotrwałe nadciśnienie, zgłaszają się do lekarza, lekarz zaleca terapię. Bardzo często pacjenci zgłaszają się do lekarza i mówią, że to przepraszam panie doktorze, ale teraz to ja dopiero się źle czuję, tak? Ja właśnie jestem takim, u mnie w rodzinie wszyscy byli wysokociśnieniowcami. My wszyscy dobrze funkcjonujemy przy wyższym. To jest bardzo błędne i mylne podejście, ponieważ nasz organizm przyzwyczaja się do tego wyższego ciśnienia, ponieważ to wyższe ciśnienie, ono się nie rozwinęło z dnia na dzień, tylko to trwało wiele lat. I tak samo trudno oczekiwać, że my z powrotem będziemy w stanie przyzwyczaić się do tego prawidłowego ciśnienia. To też zajmuje czas. I druga rzecz, o której wszyscy lekarze wiedzą, że my nigdy nie dążymy do tego, by ciśnienie wyleczyć w ciągu jednego dnia. To jest proces długotrwały, i to zajmuje nawet nie tygodnie, ale to zajmuje miesiące. I my wcale nie dążymy do tego, by pacjent na następnej wizycie, na przykład za 2 tygodnie, miał już ciśnienie 120 na 80, kiedy chodził od wielu, wielu lat z ciśnieniem na przykład 160 na 100 czy 170.
Jeśli wybadamy sobie na spotkaniu rodzinnym podwyższone ciśnienie, zgłaszamy się do lekarza, oczywiście w pierwszym rzucie jest to lekarz rodzinny. Czego pacjent może tam się spodziewać? Jakie badania będą wykonywane?
tutaj, jeżeli pacjent zgłasza się z nadciśnieniem do lekarza, to po pierwsze, pierwszym pytaniem, które się pojawia, to jest to, czy to jest ciśnienie tak zwane samoistne, czyli pierwotne, czy nadciśnienie wtórne. Jaka jest różnica? No, mówiąc tak szczerze, to jeżeli rozpoznajemy to nadciśnienie pierwotne, samoistne, to tak naprawdę my nie znamy przyczyny, dlaczego ktoś ma nadciśnienie. Natomiast istotniejsza jest sprawa, by wykluczyć tak zwane nadciśnienie wtórne, czyli wtedy, kiedy są inne schorzenie, prowadzi do wzrostu ciśnienia. Przyjmuje się, że najczęstszą przyczyną podwyższonego ciśnienia jest właśnie choroba nerek. W związku z tym lekarz będzie na pewno zlecił nam badania oceniające funkcję nerek. Również choroby tarczycy, choroby nadnerczy są takimi jednymi z głównych przyczyn, które prowadzą do wtórnego nadciśnienia. Dlaczego to jest istotne? Bo w tym momencie, oprócz leczenia tego nadciśnienia, nasze postępowanie terapeutyczne musi być ukierunkowane na tą chorobę, która wywołuje, bo wyleczenie tej choroby, która wywołuje, spowoduje, że to nadciśnienie ustąpi i nie będziemy musieli się leczyć z powodu nadciśnienia. W związku z tym należy się spodziewać, że podczas naszej pierwszej wizyty na pewno zostanie zalecone nam, byśmy wykonali pewne oznaczenia z krwi, moczu, być może w niektórych sytuacjach również lekarz zalecić wykonanie USG jamy brzusznej, by ocenić tutaj czy nadnercza, czy też nerki.
Czy są to badania nieinwazyjne, których nie powinniśmy się w żaden sposób bać? Nic nam złego u lekarza w czasie diagnostyki nie grozi?
Najbardziej inwazyjnym pomiarem czy badaniem, które jest robione podczas diagnostyki nadciśnienia tętniczego w pierwszym etapie, jest pobranie krwi, czyli zwykła igła do pobierania badań. To jest wszystko, co może nam grozić.
W późniejszym etapie, jeśli jest to nadciśnienie wtórne, to pacjent może oczekiwać innych badań, bardziej już specjalistycznych.
Tak jest. W przypadku, najczęściej w przypadku podejrzenia nadciśnienia wtórnego, pacjenci są bądź też kierowani do oddziału właśnie szpitalnego, gdzie można wykonać te bardziej wymagające czy bardziej czasochłonne badania diagnostyczne. I tutaj trudno jest ograniczyć to spektrum, ponieważ w zależności od tego, który organ powoduje nadciśnienie, ten pacjent może się znaleźć również na różnym oddziale. Bo jeżeli mówimy na przykład o chorobach endokrynologicznych, czyli o chorobie nadnerczy, taki pacjent jest kierowany do oddziału endokrynologii. Natomiast jeżeli pacjent, to przyczyną nadciśnienia jest choroba nerek, wiadomo, że ten pacjent jest skierowany do oddziału nefrologii.
I wtedy jest poddawany specjalistycznej terapii, już ukierunkowanej na konkretną przyczynę. W przypadku nadciśnienia samoistnego, czy jeszcze jakieś inne dodatkowe badania są wykonywane?
Są wykonywane badania w celu oceny szkód czy spustoszeń, które dokonało nadciśnienie. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, najczęściej pacjent nie wie, od kiedy choruje na nadciśnienie i trudno nam jest powiedzieć, jak długo ono trwa, a co za tym idzie, jakie były wartości tego ciśnienia tętniczego i jakie narządy zostały uszkodzone. W związku z tym bardzo często lekarz zaleca wykonanie EKG, by zobaczyć, czy nie doszło do przerostu mięśnia sercowego, bo tak jak ta pompka, która musi coraz większe i większe ciśnienie pompować, to mięsień sercowy przerasta, więc tu w EKG może być sprawdzone, czy nie ma, występuje przerost mięśnia sercowego, czy nie doszło do uszkodzenia nerek, czyli jako nerki stają się nie tyle przyczyną, ale ofiarą nadciśnienia, również w celu oceny zmian, jakie wywołało nadciśnienie tętnicze w naczyniach. Bardzo często jest proszony, pacjent jest kierowany do okulisty, by zobaczyć dno oka, bo badanie dna oka to jest taka jakby drzwi czy okno, które pozwala nam nieinwazyjnie obejrzeć stan drobnych naczyń, jak one wyglądają, a co za tym idzie, tak w nadciśnieniu, jak i w cukrzycy, ocenić, jakie szkody zostały już poczynione.
Panie profesorze, czas chyba na przerwę. poprosimy ojca Mateusza o muzykę, my odpoczniemy, a po przerwie porozmawiamy o leczeniu, o tym, co budzi najwięcej emocji, że czujemy się dobrze, coś tam sobie zmierzyliśmy, a tu każą nam się leczyć. Do usłyszenia po krótkiej muzycznej przerwie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.